Witam drodzy słuchacze. Ja nazywam się Mateusz Szymański i mam przyjemność zaprosić na podcast Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa, który realizowany jest w ramach projektu przeciwdziałania przyczynom cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Urlop to czas odpoczynku, ale również czas, kiedy jesteśmy bardziej narażeni na cyberzagrożenia. Dziś porozmawiamy o tym, jak możemy chronić się przed nimi. Zarówno my, turyści, jak i właściciele hoteli i innych biznesów turystycznych. A ze mną w studiu jest Mikołaj Rogalewicz, ekspert Instytutu Cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw dezinformacji, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć Mikołaj.
Witam, cześć.
Czy twoim zdaniem podczas urlopu jesteśmy bardziej narażeni na ataki niż na co dzień? Jakie są przykłady incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem na wakacjach?
Nie powiedziałbym, że bardziej, ale na pewno w kontekście wakacji są także inne sposoby oszustw, na które warto uważać. Czyli poza takimi standardowymi oszustwami czy cyberzagrożeniami, z którymi mamy do czynienia na co dzień, w kontekście wakacji, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy, na pewno pojawiają się nowe zagrożenia, na które warto zwrócić uwagę. Pierwszym z takich zagrożeń myślę, że jest podszywanie się przez oszustwów pod biura podróży, które na przykład oferują sprzedaż wakacji, w szczególności last minute, po bardzo atrakcyjnych cenach. Czyli mamy jakąś stronę internetową, która podszywa się pod znane biuro podróży i takie przykłady w Polsce tego typu oszustw były. Tworzona strona internetowa, adres takiej strony jest bardzo podobny do prawdziwego adresu strony biura podróży. No i na takiej stronie internetowej ci przestępcy tworzą wszystko dokładnie w taki sam sposób, jak powiedzmy, wygląda to na prawdziwej stronie internetowej. No i wówczas ktoś, wchodząc na taką stronę internetową, widzi na przykład ofertę wakacji last minute w jakieś ciekawe miejsce po bardzo atrakcyjnej cenie. Czy powiedzmy, wyświetla mu się to na przykład w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, reklama takich wakacji. No i zazwyczaj w przypadku takich oszustw mamy do czynienia z tą presją czasu. No to jest jeden z takich elementów socjotechniki, który ma na celu takie zmanipulowanie osoby, żeby po prostu skłonić ją na przykład do zapłacenia pieniędzy za taki wyjazd. Czyli bardzo atrakcyjna oferta w bardzo fajne miejsce po bardzo atrakcyjnej cenie, natomiast trzeba dokonać tego zakupu jak najszybciej, bo pozostało bardzo, bardzo mało miejsc. No i w przypadku tego typu oszustw ktoś podszywa się pod jakieś konkretne biuro podróży, płacone są pieniądze za taki wyjazd, no a później nie dostajemy żadnego potwierdzenia, nie ma kontaktu z tą osobą. Kontaktujemy się z biurem podróży, biuro podróży twierdzi, że powiedzmy nic na ten temat nie wie. No zazwyczaj w przypadku dużych biur podróży, no to bardzo szybko one zareagują, zgłoszą to tak, żeby to zostało usunięte. W przypadku mniejszych biur podróży ta reakcja może nie być na tyle silna, na tyle mocna, żeby powiedzmy szybko usunąć tą stronę, bo zazwyczaj jeżeli coś takiego powstaje, to nie powstaje tak, że to sobie działa tam tydzień, dwa tygodnie, tylko to działa powiedzmy, nie wiem, dzień, kilka godzin i w ciągu tych kilku godzin takiego agresywnego marketingu ma na celu skłonienie jak najwięcej osób do tego, żeby te pieniądze przelało i taką wycieczkę kupiło, no bo po prostu takie biuro, jeżeli się dowie, czy ludzie, którzy staną oszukani, się o tym dowiedzą, zgłaszają to i ta strona jest usuwana, więc to tego typu oszustwo nie ma możliwości działania powiedzmy na długi okres, ale w tym krótkim czasie chce jak najwięcej ludzi po prostu oszukać. To oczywiście stworzone też w takim czasie, gdzie powiedzmy bardzo dużo ludzi akurat siedzi przy komputerze, czy akurat szuka wakacji, wtedy kiedy są już po pracy. No i takie tego typu oszustwa się zdarzają. Pod polskie znane biura podróży właśnie podszywano się i starano się wyłudzać w ten sposób pieniądze. Po drugie, podszywanie się pod podmioty albo strony internetowe, które sprzedają atrakcje turystyczne. Czyli nie mówimy o jakiejś tam, powiedzmy, jakiejś ofercie wakacyjnej, tylko powiedzmy o jakimś voucherze na, nie wiem, rejs albo voucher do wejścia do jakiegoś muzeum. Zazwyczaj też stworzone w sposób taki, że w rzeczywistości to jest bardzo drogie, ale mamy jakąś tam fajną cenę, w której można coś takiego kupić. Nie, więc albo podszywanie się pod jakiś podmiot, albo stworzenie po prostu strony internetowej nowej, która niby oferuje tego typu, powiedzmy, atrakcje. No ale na takiej stronie raczej nie znajdziemy informacji o legalnej działalności gospodarczej, a jeżeli znajdziemy, no to to jest w rzeczywistości smyślone, bo po prostu i dodane po prostu, żeby zwiększyć tam jakąś wiarygodność, no i liczenie na to, że ktoś sobie tego nie sprawdzi, że taka firma po prostu nie istnieje. Inny sposób to odsprzedawanie atrakcji turystycznych zakupionych rzekomo wcześniej, przy czym zazwyczaj też nie mamy do czynienia z tym, że ktoś coś takiego zakupił, tylko informuje, że zakupił. To może być jakieś fałszywe konto w mediach społecznościowych, uwiarygodnione, stworzone na przykład trochę wcześniej, z jakimś tam ładnym zdjęciem, też powiedzmy zmyślonym, ale takie konto, które no jest po prostu kontem fałszywym, wrzuca na przykład na jakieś grupy na Facebooku turystyczne, że ma taką ofertę, chce sprzedać taki voucher. Voucher wyglądający bardzo podobnie, albo wręcz tak samo jak powiedzmy prawdziwe vouchery, i mówi, że po dokonaniu zapłaty ten voucher zostanie wysłany, no i ludzie mogą się na to nabrać. Jeżeli wiele osób się nabierze, no to można nawet przy niewielkich kwotach sporo zarobić. No jeżeli mówimy o jakimś voucherze na coś większego, no to nawet to mogą być to większe kwoty. Kolejny sposób to podszywanie się pod znane linie lotnicze. Było bardzo znane oszustwo, jak podszywano się pod Ryanaira i oferowano tanie linie, czy tanie loty. To był taki przykład, gdzie stworzono konto na Facebooku Ryanair Polska z całym logiem, brandem Ryanaira, wyglądające bardzo podobnie. Oferowano sprzedaż bardzo tanich lotów i dodatkowo wykorzystano też boty, które pisały pozytywne komentarze w mediach społecznościowych, przy czym pisane w sposób bardzo realistyczny, tak, że wyglądało to, jakby to pisała prawdziwa osoba, i konta też wyglądające na prawdziwe, czyli ze zdjęciem, takie, które rzeczywiście wyglądały dość dobrze. Komentarze, w których ludzie pisali, że rzeczywiście kupili taki lot, bardzo fajnie, lecą gdzieś niedługo do jakieś atrakcyjne miejsce po bardzo fajnej cenie, tak żeby po prostu ta socjotechnika też tutaj zadziałała. Natomiast to była strona podstawiona, Ryanair też tutaj szybko zareagował, no ale niestety pewnie część ludzi się na to nabrała. Więc jeżeli mówimy o takich właśnie oszustwach wakacyjnych, turystycznych, no to w przypadku rezerwowania wakacji warto korzystać ze sprawdzonych pośredników, jeżeli mamy na przykład jakąś reklamę w mediach społecznościowych, która przekierowuje nas na jakąś stronę internetową, to warto mimo wszystko sobie otworzyć powiedzmy Google i wpisać po swojemu stronę tego podmiotu we własnym zakresie, żeby mieć pewność, że jesteśmy rzeczywiście na tej stronie, a nie na jakiejś tam stronie powiedzmy podstawionej. W przypadku odkupowania voucherów na atrakcje turystyczne warto też sprawdzić, czy na przykład taki bilet będzie respektowany, czy to jest realna osoba, kto to sprzedaje, w jaki sposób można się z taką osobą skontaktować, czy rzeczywiście to jest prawdziwy podmiot. No i jeżeli mamy kogoś anonimowego, to budzi wątpliwości, no to po prostu nie kupować, bo ryzyko tego, że to jest powiedzmy jakiś oszust, jest niestety bardzo duże. Może być też tak, że ktoś, rzeczywiście jakaś prawdziwa osoba odsprzeda jakiś voucher, no ale ten voucher po prostu nie będzie respektowany, a ktoś potem nie zwróci nam za to pieniędzy, no i trzeba będzie się też tutaj jakoś kłócić, nie wiadomo, czy te pieniądze uda się odzyskać, więc ta weryfikacja, czy to w ogóle może być odsprzedane, a często na przykład bilety na jakieś wydarzenia nie mogą być odsprzedane.
Yes.
To też trzeba sobie sprawdzić.
Czyli nie działać pod presją czasu, weryfikować wszystko dwa razy, czytać regulaminy, czy faktycznie możemy skorzystać z tej super oferty. Jeżeli trafimy na ofertę z jakiegoś mniej znanego biura, to sprawdzić opinię na pewno.
Jak najbardziej.
Okej, dzięki. To te cenne porady. Będąc na wakacjach, wrzucając zdjęcia, możemy również nieświadomie zdradzić, że nasze mieszkanie jest puste, ludziom, którzy nie powinni o tym wiedzieć. Dlatego powinniśmy kontrolować, co, gdzie i komu udostępniamy w sieci. Jakie jeszcze miałbyś rady dla naszych słuchaczy o dbanie podczas wakacji o cyberhigienę?
No na pewno, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy i dom stoi pusty, a ktoś może się chcieć włamać do tego domu, bo ma na przykład informację, że mamy tam jakieś cenne rzeczy, no to tutaj te media społecznościowe mogą zdradzić, że akurat wtedy można dokonać takiej kradzieży, bo nas po prostu nie ma. Więc na to, jeżeli taki dom po prostu stoi cały czas pusty, no to rzeczywiście warto uważać na to, co w tych mediach społecznościowych publikujemy. Natomiast może być też tak, że ktoś sobie wyjeżdża, ale powiedzmy ktoś inny zostaje w tym domu albo przychodzi do domu, bo musi zajmować się jakimś zwierzakiem. No więc tutaj te sytuacje są bardzo, bardzo różne. Może być tak, jeśli chodzi o inne sposoby, z jednej strony nie publikowanie tego typu zdjęć, albo publikowanie po prostu, jak już wrócimy z takiego wyjazdu. No to to jest na pewno też dobry pomysł, jeżeli nie chcemy zdradzać, na przykład akurat wtedy nas w domu nie ma. Inny sposób, no to po prostu ograniczenie dostępu do tego, kto te treści może widzieć. Na Instagramie po prostu na przykład poprzez zrobienie konta prywatnego, na Facebooku poprzez ograniczenie, że na przykład tylko nasi znajomi mogą widzieć to, co publikujemy. No jeżeli chcemy jeszcze bardziej to zawęzić, to na przykład na Instagramie możemy w Insta Stories dać sobie, że bliscy znajomi i wybieramy tylko konkretne osoby, które na przykład mogą zobaczyć to, co publikujemy na Insta Stories, no i to jest już na pewno bardzo duże też zabezpieczenie i wtedy wiemy, że jakieś zdjęcie wrzucone na Insta Stories zobaczą tylko te osoby, jacyś nasi znajomi, zaufani i możemy sobie wtedy to też wrzucić, a po przyjeździe powiedzmy opublikować tak, żeby widziało to więcej osób. No tutaj tak naprawdę, jeśli chodzi o ograniczenie tego dostępu, no to każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co chce, żeby ktoś inny zobaczył, czy na przykład rzeczywiście uważa, że ryzyko kradzieży w jego domu jest duże, czy na przykład nie jest duże, to już są już takie sprawy indywidualne. Natomiast na pewno media społecznościowe dają pewne metody, aby ograniczać ten dostęp co do tego, kto widzi treści na nasz temat, które publikujemy, zarówno pod kątem zdjęć, czy jakichś informacji, które tam po prostu wrzucamy.
Mhm. Wyobrażam sobie, że będąc w obcym mieście lub w obcym państwie, bardzo łatwo może być, możemy zostać sprowokowani do zeskanowania jakiegoś złośliwego kodu QR, na przykład przez hakerów, którzy nakleją go na przystanku autobusowym z obietnicą rozkładu. Czy mógłbyś poradzić nam, jak jeszcze możemy zabezpieczać swoje urządzenia mobilne podczas wakacji?
To jest też ciekawy właśnie przykład tych kodów QR, bo mam wrażenie, że o tym się aż tak dużo nie mówi. Nie wiem, jak wiele powiedzmy takich oszustw, czy na jaką skalę to jest stosowane, natomiast rzeczywiście tutaj te oszustwa, czy pewne cyberzagrożenia związane z kodami QR też istnieją. One polegają po prostu na pewnym podrobieniu takiego kodu QR w celu wprowadzenia użytkownika w błąd i nakłonienia go na przykład do zeskanowania kodu, który prowadzi na jakąś złośliwą stronę internetową i na przykład pobierze jakieś złośliwe oprogramowanie. Więc tutaj te podmienione kody QR mogą zostać naklejone na prawdziwy kod QR, powiedzmy gdziekolwiek, to może być gdzieś właśnie na jakimś przystanku, w restauracji, na jakiejś wizytówce, w jakimś innym miejscu, gdzie powiedzmy te kody QR są stosowane do tego, aby ktoś sobie wszedł i zobaczył jakąś stronę internetową, na jakichś powiedzmy plakatach reklamowych, właśnie w biletomatach, na tablicach informacyjnych dotyczących jakichś powiedzmy spraw turystycznych. No i to może skierować użytkowników na fałszywą stronę internetową, a nie na stronę internetową, która oryginalnie miała, do której oryginalnie miał prowadzić ten kod QR. No i to może prowadzić później do phishingu, czyli powiedzmy trzeba będzie podać jakieś dane, albo na przykład z pobrania złośliwego oprogramowania na urządzenie, jeżeli taki kod jest po prostu podstawiony. Może to być właśnie link do stron phishingowych, które po prostu naśladują legalne witryny i próbują wyłudzić jakieś dane osobowe, dane do logowania, dane karty kredytowej właśnie w tym phishingiem, ale może być też tak, że po prostu po zeskanowaniu otworzy się strona internetowa, z której automatycznie pobierze się jakieś złośliwe oprogramowanie. To też jest niestety zagrożenie, co się pobierze bez wiedzy takiego użytkownika. A może być to też, że na przykład po prostu przekierowanie do jakichś niechcianych treści, które nie niosą ze sobą jakiegoś większego zagrożenia, no ale powiedzmy otwiera się strona internetowa nie taka, którą byśmy chcieli. Wtedy na przykład jakaś reklama może być całkowicie nieskuteczna, no bo ktoś dał powiedzmy podstawiony kod QR. Albo na przykład w ten sposób zwiększa się ruch na jakiejś stronie internetowej, dzięki temu, że wiele osób na przykład ją otworzy. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób zabezpieczyć się przed takimi oszustwami na kody QR, no to tutaj kilka takich podstawowych zasad bezpieczeństwa. Po pierwsze, przed zeskanowaniem takiego kodu należy ocenić jego wiarygodność, zwrócić uwagę na to, czy na przykład ten kod QR to nie jest jakaś naklejka, nie jest w postaci naklejki, która jest naklejona na coś, no bo zazwyczaj w ten sposób, jeżeli mówimy o tego typu cyberzagrożenie, w ten sposób to jest zazwyczaj robione, że ktoś nakleja coś na właśnie jakąś reklamę, czy na inny kod QR. Po drugie, można też stosować aplikacje do stosowania kodów QR, które na przykład pokazują podgląd linku przed jego otwarciem, czyli wiemy, gdzie nas to przekieruje, co to jest za kod QR. No i to daje też większą szansę na ocenę autentyczności takiego linku. Na pewno zrezygnowałbym ze skanowania kodów QR z nieznanych, niezaufanych źródeł, którym po prostu nie ufamy, nie wiemy, co tam po prostu może się znajdować. Na przykład w jakichś miejscach publicznych, całkowicie bez nadzoru, to absolutnie bym czegoś takiego nie zalecał. No i klasycznie odpowiednie zabezpieczenie poszczególnych urządzeń, czyli aktualizacja oprogramowania, aplikacje ochronne, tak żeby chronić swoje urządzenie, nawet jeżeli doszłoby powiedzmy do pobrania, żeby zostało to wyłapane albo zablokowane, żeby nie został taki telefon czy jakieś inne urządzenie zainfekowane. Bardzo często aktualizacje oprogramowania mają pewne naprawy luk w zabezpieczeniach, dzięki czemu ten telefon nasz będzie po prostu bardziej bezpieczny. No i na pewno stosowanie tych działań, takiej ostrożności, aplikacji do skanowania tych kodów QR może sprawić, że będzie mniejsze zagrożenie tego, że na taki kod QR fałszywy możemy się nabrać. Natomiast tak jak mówię, nie wiem na jak dużą skalę to jest stosowane, natomiast no, na pewno tego typu cyberzagrożenia też warto rozważyć i o nich powiedzieć, bo myślę, że za dużo się o tym nie mówi, a jest to też realne zagrożenie.
Jasne. A na jakie zagrożenia możemy być narażeni podczas zakupów w nowych dla nas miejscach, czy podczas wypłacania pieniędzy z nieznajomych bankomatów? W jaki sposób możemy zabezpieczyć swoje karty płatnicze i konta bankowe w takich sytuacjach?
No tutaj na pewno na zagrożenia związane z tym, że ktoś podejrzy, powiedzmy, kod PIN naszej karty bankowej, ta karta zostanie skradziona albo portfel zostanie skradziony, bo ktoś nas potem będzie obserwował. No i mając kod takiej karty będzie w stanie, powiedzmy, wypłacić sobie pieniądze z bankomatu, jeśli mówimy o tego typu tutaj zagrożeniu. Inne no to były też przykłady, że ktoś chodził z terminalami płatniczymi, które złapywały z dość bliskiej odległości, no ale mimo wszystko dały radę złapać, powiedzmy, karty poszczególnych osób znajdujące się w niedalekiej odległości, no i po prostu była jakaś tam zapłata, zazwyczaj nieduża, na 5, 10, 20 zł, no ale jeżeli ktoś sczytał takich kart dużo, no to mógł rzeczywiście sobie na tym też sporo zarobić, więc no tutaj na pewno warto na tego typu zagrożenia uważać w przypadku płacenia kartą, gdzie jest konieczność wpisania kodu PIN, albo kiedy wyciągamy pieniądze z bankomatu, zasłonić sobie tą klawiaturę na przykład ręką, jeżeli ktoś stoi za nami, ale generalnie warto zasłonić, bo może być gdzieś na przykład ustawiona jakaś kamera, gdzie ktoś sobie wcześniej przyszedł i ustawił. Chociaż w takich miejscach, powiedzmy, bardziej cywilizowanych raczej ta ochrona jest dość dobra, ale powiedzmy do różnych państw możemy jeździć, prawda? Więc tutaj warto te zabezpieczenia do jak największego stopnia stosować. Po drugie, monitorować też transakcje w swoim koncie bankowym, czyli co jakiś czas sobie sprawdzać, za co tam płaciliśmy, czy powiedzmy nie ma jakichś dziwnych płatności, których nie rozpoznajemy, bo może gdzieś powiedzmy mamy ustawioną jakąś płatność, może ktoś nas oszukał i gdzieś na przykład za coś zapłaciliśmy, za co nie powinniśmy. Regularnie sobie co jakiś czas sprawdzać i być może wtedy wykryjemy, że mamy jakąś podejrzaną transakcję i wtedy trzeba będzie dojść do tego, dlaczego taka transakcja miała miejsce, co to jest za transakcja. W kontekście płatności unikałbym publicznych sieci Wi-Fi. One mogą być w jakiś sposób monitorowane przez cyberprzestępców. Taka sieć może być, powiedzmy, jakoś przejęta, chociaż to nie jest według mnie też aż tak bardzo duże zagrożenie, jak się o tym mówi, ale na pewno w szczególności w kontekście płatności warto zachować to bezpieczeństwo tutaj, jeśli mówimy o publicznych sieciach Wi-Fi. Można też ustawić limity transakcyjne na kartach płatniczych, czyli maksymalna kwota, którą można wyjąć z banku, maksymalna kwota, którą można zapłacić kartą, czy nawet jeżeli ktoś nam ją skradnie, będzie miał dostęp do kodu PIN, no to że aż tak dużo tych pieniędzy nie wypłacić, czy aż tak dużo nie, powiedzmy, nie zapłaci za coś, nie kupi, bo te limity dzienne, powiedzmy, będą jakoś tam zabezpieczały nas przed utratą większych pieniędzy. Ustawienie uwierzytelniania dwuskładnikowego, tej weryfikacji dwuetapowej w banku, no to absolutna konieczność, zresztą wszędzie w odniesieniu do każdego konta myślę, że warto stosować tą weryfikację dwuetapową. No i jeżeli jesteśmy na wakacjach, no to w bardzo różne miejsca możemy jeździć, często w miejscach, gdzie przestępczość czy kradzieże są, powiedzmy, bardzo, bardzo mocno rozwinięte. Trzeba po prostu zachowywać taką czujność, uważać na otoczenie, nie wyjmować, powiedzmy, portfela w miejscach publicznych, żeby nie kusić potencjalnych przestępców, nie zwracać uwagę na przykład na otoczenie, w szczególności jak wyciągamy pieniądze z bankomatu, więc no to jest coś, na co też trzeba zwrócić uwagę, czyli taka zwykła czujność i obserwacja otoczenia, w którym się znajdujemy. No a jeżeli dojdzie do zgubienia albo do kradzieży karty bankowej, no to od razu zalogować się, telefon, laptop do konta bankowego, zablokować taką kartę, żeby nie było możliwości płacenia, no i od razu skontaktować się z bankiem. Oczywiście zgłaszać też sprawę na policję na miejscu tam, w którym jesteśmy. Można skonsultować się z konsulatem, powiedzmy polskim, jeżeli jest w danym państwie, żeby ewentualnie pomógł. No to, co jest najważniejsze, no to szybkość reakcji. Czym szybciej się zablokuje taką kartę, czym szybciej to zgłosimy, tym większa szansa. Lepiej dla nas, dokładnie. Większa szansa, że ktoś nie wypłaci tych pieniędzy, że policja być może złapie takiego przestępca.
Dobrze, powiedziałeś wcześniej, że dosyć powszechne są ataki na biura podróży. Na jakie jeszcze zagrożenia są narażeni właściciele hoteli, innych przedsiębiorstw w miejscowościach turystycznych? Czy często takie ataki na naszym polskim podwórku się zdarzają?
No tak, na pewno podszywanie się to jest jeden z takich zagrożeń, który wizerunkowo, reputacyjnie może źle wpływać, powiedzmy, na daną firmę, na dane przedsiębiorstwo czy stronę internetową, nie, może doprowadzić do tego, że na przykład klienci stracą zaufanie, więc w takich przypadkach też szybkość reakcji, jeżeli ktoś się podszywa, to szybkie reagowanie, informowanie, powiedzmy, klientów, że uwaga, jest takie przestępstwo, i zgłaszanie tego na policję. Natomiast bardzo różne są sposoby tutaj, powiedzmy, różnych cyberprzestępstw, które są kierowane do podmiotów działających w obszarze turystyki, czyli biur podróży, hoteli, jakichś pośredników, linii lotniczych. Pierwszym, zawsze najbardziej takim największym, na największą skalę stosowanym cyberzagrożeniem w odniesieniu zarówno do tych podmiotów turystycznych, ale generalnie do wszystkich różnych przedsiębiorstw, to jest po prostu phishing, czyli wyłudzanie informacji osobistych, dostęp do systemu, wykradanie pieniędzy. Zazwyczaj phishing skierowany wobec pracowników. Jeden pracownik, który popełni jakiś błąd, pisze gdzieś nieodpowiednie dane, otworzy jakiś link, pobierze złośliwe oprogramowanie, może doprowadzić do tego, że całe przedsiębiorstwo może mieć duże problemy. Jeżeli, powiedzmy, takie złośliwe oprogramowanie na jego komputerze zostanie zainfekowane, bo nie wiem, nie zrobił na przykład aktualizacji oprogramowania, miał słabe zabezpieczenia, może to się dalej rozsiać na cały system, więc phishing jest jednym z pierwszych, takich chyba największych zagrożeń, jeżeli mówimy ogólnie o firmach. Po drugie, ataki ransomware. Ransomware, czyli rodzaj malware'u, rodzaj złośliwego oprogramowania. To jest taki atak, który polega na szyfrowaniu danych, czyli złośliwe oprogramowanie jest pobierane na jakieś urządzenie, instalowane na tym urządzeniu, zazwyczaj też poprzez błąd danej osoby, czyli poprzez pobranie jakiegoś załącznika, kliknięcie jakiegoś linka, wykonanie jakiejś czynności, poprzez słabe zabezpieczenia. Rejestruje się, znaczy instaluje się takie oprogramowanie na danym urządzeniu i szyfruje jakieś dane, szyfruje jakieś pliki. No i na przykład jakiś pośrednik turystyczny, jakiś hotel, który przetwarza dane klientów, czy ma jakieś ważne informacje, no to te dane mogą zostać zaszyfrowane, może nie być po prostu do nich dostępu. I w przypadku ataków ransomware bardzo często przestępcy oczekują okupu, czyli trzeba zapłacić okup, często na przykład w kryptowalutach, żeby to było anonimowe, za podanie klucza do odszyfrowania tych plików. No to na pewno na to też są narażone podmioty działające w obszarze turystyki. Kolejne, no to kradzież danych i wyciek danych, czyli wiadomo, że przechowywanie danych osobowych klientów, No tutaj te dane osobowe mogą być bardzo różne. To może być imię, nazwisko, jakieś bardziej wrażliwe dane, na przykład PESEL, dane numeru, powiedzmy, dowodu osobistego, czy paszportu w przypadku hoteli. Może to też mieć miejsce. No ale mogą to być też na przykład numery kart kredytowych. Jeżeli ktoś kupował czy płacił coś przy pomocy karty kredytowej, no to tutaj te dane mogą być bardzo wrażliwe. W przypadku kradzieży tych danych może też dojść do tego, że taka firma będzie szantażowana, że te dane nie wyciekną, jeżeli zapłacicie nam pieniądze, albo te dane mogą po prostu zostać opublikowane, no i mamy duże straty wizerunkowe, reputacyjne na danej firmie. Inny przykład to jest atak DDoS, w szczególności na jakieś, powiedzmy, strony internetowe, na pośredników turystycznych, linie lotnicze, które oferują coś na stronie internetowej. To jest taki atak, który polega na wygenerowaniu bardzo dużego ruchu sieciowego na jakiejś stronie internetowej. Czyli mamy jakiegoś pośrednika, powiedzmy, który sprzedaje jakieś atrakcje turystyczne albo linię lotniczą, i w jednym momencie, przy wykorzystaniu zazwyczaj botnetu, czyli sieci botów zainfekowanych urządzeń, jest bardzo duży ruch sieciowy, czyli bardzo dużo osób, tych tak zwanych botów, loguje się na stronę internetową, no i ta strona nie jest w stanie tak dużego ruchu sieciowego obsłużyć. Ma jakieś określone limity, ile osób w jednym momencie może przeglądać tą stronę internetową, a ten ruch sieciowy jest na tyle duży, że po prostu strona zostaje odłączona i przez jakiś czas nie działa. No i to też może powodować jakieś straty finansowe, na przykład dla takiej linii lotniczej, dla jakiegoś hotelu, dla jakiegoś pośrednika, że część osób na przykład w danym okresie, kiedy trwa ten atak DDoS, po prostu nie będzie kupować, bo ta strona nie działa. Inne przykłady to fałszywe recenzje, czy też generowanie takiej negatywnej reputacji online, czyli powiedzmy z wykorzystaniem botów, jakichś fałszywych kont, troli w mediach społecznościowych. Mogą być pisane bardzo negatywne opinie na temat jakiegoś biura turystycznego, właśnie jakichś linii lotniczych, które krytykują ten podmiot w celu stworzenia mu negatywnej reputacji, wizerunku, co może skłaniać klientów do tego, że na przykład nie będą korzystali z jego usług, no bo ma bardzo dużo negatywnych opinii. Z drugiej strony nieuczciwe podmioty mogą też kupować sobie pozytywne opinie, więc na te opinie warto uważać, warto mieć świadomość tego, że nie każda negatywna opinia może być prawdziwa i że może to ktoś pisać, ponieważ chce zaszkodzić. Nie każda pozytywna opinia też może być prawdziwa, bo to może być po prostu na przykład kupiona opinia, więc jeśli ktoś bardziej chce zweryfikować, to warto sobie otworzyć to konto, przejrzeć, co to za osoba napisała tą opinię, jeżeli to jest opinia w mediach społecznościowych. Od kiedy działa taki profil, czy to jest rzeczywista osoba, czy nierzeczywista osoba, jeżeli ktoś bardzo chce, to może na przykład skontaktować się z tą osobą, poprosić o jakieś dodatkowe informacje i to po prostu sobie zweryfikować, ale z pewnym dystansem podchodzić do tego, do tych opinii, które są publikowane. No i ostatnie takie zagrożenie to nieautoryzowany dostęp i włamania do systemów informatycznych, czyli takie cyberataki, które przełamują jakieś zabezpieczenia, no i właśnie mogą pozyskać jakieś informacje, czy też wykraść jakieś konkretne dane i dalej wykorzystywać to do określonych celów. Więc myślę, że te podmioty turystyczne mogą być narażone na tego typu zagrożenia, natomiast są to dość podobne zagrożenia, czy nawet takie same, na które są zagrożone też po prostu inne przedsiębiorstwa.
Jasne. A jakie działania mogą, jakie środki zapobiegawcze mogą podjąć przedsiębiorcy, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i swoich klientów, zadbać właśnie o pozytywną reputację?
Przede wszystkim, jeżeli mówimy o tych cyberatakach, to zazwyczaj najsłabszym ogniwem przedsiębiorstwa jest pracownik, czyli atak jest skuteczny, jeżeli pracownik popełni jakiś błąd, poda jakieś informacje, których nie powinien podać, gdzieś się zaloguje na jakiejś podstawionej stronie internetowej, pobierze jakiś załącznik, kliknie jakiś link. Więc edukacja i szkolenia pracowników w kontekście cyberzagrożeń, tak aby byli świadomi tego, jakie zagrożenia istnieją i aby po prostu nie dawali się na tego typu ataki nabierać. Po drugie, regularne aktualizowanie oprogramowania w przypadku pracowników, zarządu, każdego urządzenia, które jest w danym systemie, dlatego że te oprogramowania mogą poprawiać bezpieczeństwo, wypełniać jakieś luki. Nałożenie przez przedsiębiorstwo, przed właściciela jakiegoś tam, powiedzmy, podmiotu na pracowników konieczności stosowania silnych haseł i na przykład ustawiania wszędzie weryfikacji dwuetapowej. Też bardzo ważne, też zwiększające bezpieczeństwo. Taka polityka segregacji dostępu, czyli dany pracownik ma dostęp do tych kont, do tych informacji, do których musi mieć dostęp, ale do większej liczby informacji nie, jeżeli nie jest to konieczne, żeby to zabezpieczenie też było jeszcze większe, jeżeli na przykład on zostanie zhakowany, no to żeby dostęp do tych informacji, do których nie musiał mieć dostępu, też nie został utracony. Na pewno też regularne testy, audyty bezpieczeństwa przez dział IT, jeżeli mamy jakiś duży podmiot, no to stosowanie przez dział IT takich, powiedzmy, testów, gdzie wysyłany jest jakiś e-mail phishingowy, no i sprawdzenie, kto się na to nabierze, kto nie. Jeżeli się nabierze, no to powiedzmy jakieś dodatkowe szkolenie, jakieś testy, żeby to zwiększać. No i też na pewno plan reagowania na incydenty, jak najszybsze reagowanie na tego typu zagrożenia, jeżeli dojdzie do jakiegoś, powiedzmy, cyberataku.
Powiedziałeś o negatywnych skutkach wizerunkowych. A jakie mogą być skutki prawne w przypadku wycieku danych dla właścicieli biznesu, którzy nieodpowiednio zabezpieczyli takie bazy?
Na pewno potencjalne straty finansowe wynikające z kar i grzywn, które zostaną nałożone, powiedzmy, z nieprzestrzegania zasad, czy też z wycieku jakichś danych osobowych. To może być na pewno też taka konsekwencja prawna. Potencjalne pozwy cywilne ze strony klientów, których dane zostały ujawnione w wyniku wycieku. To jest kolejny taki też aspekt. Konsekwencje kontraktowe, czyli na przykład ktoś może wycofać się z umowy, jakiś partner biznesowy może się wycofać z jakiejś umowy, dlatego że, powiedzmy, zostały naruszone jego dane osobowe, podmiot mógł być, powiedzmy, mniej wiarygodny, że nie stosuje jakichś tam konkretnych zabezpieczeń. Z konsekwencji prawnych to też na przykład utrata jakichś licencji albo zezwoleń w niektórych przypadkach, kiedy to bezpieczeństwo danych nie jest odpowiednio zapewniane, no to wyciek danych może też prowadzić do utraty jakichś konkretnych licencji czy też zezwoleń na prowadzenie konkretnych działalności. No a jeśli mówimy też o stratach finansowych, no to jeżeli na przykład jakaś firma musi zapłacić taki okup, powiedzmy, za atak ransomware, no to zazwyczaj to też są bardzo duże kwoty. Więc tutaj te konsekwencje i prawne, i finansowe mogą być bardzo duże. O tych reputacyjnych też już sobie powiedzieliśmy, że wizerunkowo to może źle oddziaływać na takie przedsiębiorstwo. No ale ta reputacja też może się przełożyć na wynik finansowy, jeżeli klienci zaczną odchodzić albo rezygnować z usług, ponieważ uznają, że na przykład dany podmiot nie jest wiarygodny albo że nie chroni odpowiednio danych osobowych.
Jasne. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, jak chronić swoje dane przed cyberzagrożeniami podczas urlopu. Poruszyliśmy też kwestię bezpieczeństwa biznesów turystycznych i jakie działania mogą podjąć przedsiębiorcy, aby chronić prywatność swoich klientów. Dziękuję Tobie, Mikołaj, za podzielenie się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję również za Twoje zaangażowanie i cenne informacje.
Dziękuję serdecznie.
Słuchaczy zachęcamy do śledzenia kolejnych odcinków podcastu, naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco publikowane są nowe artykuły, webinary oraz filmy instruktażowe. Dzisiejszy odcinek podcastu dla Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa został zrealizowany w ramach projektu przeciwdziałania przyczynom cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.